Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa ponownie i zapraszamy już na rozmowy niedokończone, gościem których jest pan minister Antoni Macierewicz, szef zespołu parlamentarnego do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej. Witam serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie ministrze, 28 miesięcy po katastrofie został opublikowany raport. To nie jest jeszcze raport końcowy pana zespołu.
To niestety nie jest jeszcze raport końcowy, ale to już jest raport, który w odróżnieniu od pozostałych materiałów, jakie publikowaliśmy w ciągu ubiegłego półtora rocza, obejmuje cały zakres obszaru przez nas badanego, czyli zarówno przygotowania, jeżeli tak można powiedzieć, a wiele wskazuje na to, że taka nazwa jest właściwa, czyli to, co się zdarzyło w Gruzji i to, co się zdarzyło jesienią 2008 roku, jak i ostatnie miesiące związane z zachowaniem się, działaniem i prokuratury, i władz państwowych zarówno w Rosji, jak i rządu pana Donalda Tuska, czyli cały ten okres od początku aż do dnia dzisiejszego. My sobie zdajemy sprawę, że nie wszystkie elementy zapewne ostaną się w raporcie końcowym, ale struktura sytuacji będzie właśnie taka w raporcie, który chcielibyśmy, by został opublikowany mniej więcej ostatecznie za rok. A szczegóły techniczne myślę, że będą zakończone i będziemy mogli je Państwu przedstawić już w wersji końcowej jesienią czy zimą tego roku 2012. Myślę, że będą one już zakończone. Ten raport 28 miesięcy po obejmuje, jak już właśnie mówiłem, całość struktury sytuacji, mówi o wszystkich wydarzeniach. Uzupełnienia mogą być niewielkie, jeżeli w ogóle będą, ale ta definicja sytuacji, tak jak ona jest dzisiaj ujęta, jak sądzę, pozostanie już na trwałe.
A jaki jest główny wniosek z tego raportu? Jaka jest teza tego raportu odnośnie sytuacji, jaka miała miejsce, powiedzmy, w ramach też tych przygotowań, czyli kto jest winny, strona rosyjska, strona polska, obie strony, jaka jest kwintesencja tego raportu?
Jak mówiłem, są tam trzy części, czyli droga do Smoleńska, katastrofa i droga do prawdy. Takie trzy części wyodrębniliśmy. I jak się wydaje, główną odpowiedzialność za katastrofę, zgodnie z tym, jak to formułowali także eksperci strony polskiej, strony rządowej, eksperci pana Donalda Tuska, rządu pana Donalda Tuska, główną odpowiedzialność ponoszą Rosjanie, ponosi strona rosyjska. Takie jest brzmienie, taka jest konkluzja raportu pana pułkownika Milanowskiego, który został ukryty, który dotarł do pana Bogdana, ministra obrony narodowej Bogdana Klicha 15 kwietnia 2010 roku i został przez pana ministra Bogdana Klicha ukryty. My dysponujemy taśmą z rozmowy nagraną przez pana Edmunda Klicha, z rozmowy, którą on toczył ze swoim zwierzchnikiem, z ministrem obrony narodowej, podczas której to rozmowy 22 kwietnia obaj panowie zastanawiali się, jak ten raport pułkownika Milanowskiego ukryć. Wiemy, że on miał kilkanaście stron i wiemy, że jego konkluzją było, iż odpowiedzialność za tragedię ponosi strona rosyjska. To jest wprost powiedziane podczas tej rozmowy.
Czyli już 15 kwietnia 2010 roku raport strony polskiej, nazwijmy to tak, pana pułkownika, postawił diagnozę, postawił tezę, że odpowiedzialni za katastrofę smoleńską za 10 kwietnia są Rosjanie.
Dokładnie tak i wręcz to jest zacytowane. Pan minister Bogdan Klich stwierdza, dlaczego pan to napisał? Dlaczego w pana raporcie jest, i to jeszcze mówi, zostało zostało to wyboldowane grubą czcionką. Dlaczego w pana raporcie została sformułowana teza, że odpowiedzialność ponoszą za tę tragedię Rosjanie? Jak pan mógł sformułować taką tezę? Ma do niego pretensje i potem się panowie zastanawiają, jak to ukryć, jak ten raport schować. I rzeczywiście on został schowany. Nie ma go, z tego co wiadomo, w materiałach śledztwa. Nie ma go także w materiałach raportu pana Millera. Gdzieś zniknął, być może się pojawi. Liczymy na to, oczekujemy, aż zostanie ujawniony, zostanie opublikowany, dlatego że nie ma żadnego powodu, żeby go ukrywać. A więc tutaj wydaje się, że przynajmniej ze strony ministerstwa, ze strony pana Millera, diagnoza jest oczywista. Nasze badania potwierdzają tę diagnozę. Rzeczywiście wydaje się, że główna wina spada na stronę rosyjską i to zarówno mówię o tej całej strukturze dowódczej, począwszy od pana Plusnina, pana Ryżenko, czyli funkcjonariuszy, którzy kierowali bezpośrednio lotem na wieży, ich bezpośredniego przełożonego, który tam na tej wieży był i podejmował decyzję, czyli pana Krasnokutskiego, jego zwierzchnika generała Sypko z Tweru, czyli z obszaru bezpośredniego dowództwa, jak i pana Benedyktowa, generała Benedyktowa, który z kolei kierował całą tą operacją w Moskwie, w centrum Logika, o czym pisał wielokrotnie nasz dziennik. I to naszemu dziennikowi głównie tę identyfikację personalną zawdzięczamy, a także
właśnie, bo stwierdzenie, kto był w Logice, było bardzo trudne do ustalenia.
Było bardzo trudne. Tutaj zarówno pan redaktor Falkowski, jak i inni redaktorzy z naszego dziennika, ale jak mówię, była także korespondencja w Gazecie Polskiej. My także sprawdzaliśmy, mówię o zespole parlamentarnym, i wydaje się ta identyfikacja już bezsporna, że to właśnie pan generał Benedyktow, on miał duże zasługi w Afganistanie, w dowodzeniu wojskami specjalnymi, a więc jest człowiekiem, którego wysłano nieprzypadkowo, przypadkowo zapewne dla kierowania tą operacją. I ten szereg oficerów, począwszy od pana Ryżenko, a skończywszy na generale Benedyktowie, oni rozstrzygnęli, że skierowano samolot Tu-154 do lądowania. Tutaj jest dyskusja otwarta, czy kazano mu schodzić do 100 metrów, czy też, jak twierdzi porucznik Wosztyl i jego załoga, do 50 metrów.
Czyli dowódca statku Jaka, który wiózł dziennikarzy.
Tak, i który stał i słyszał, jak samolot schodził do Tu-154, schodził nad lotnisko i jak później z tego lotniska próbował się wyrwać, jak później załoga Tu-154 próbowała się z tej pułapki uratować. Oni także słyszeli, co odnotowaliśmy, to jest jedna z 20 nam dostępnych świadectw tego, co się działo nad lotniskiem. Oni też stwierdzili, iż doszło do eksplozji w powietrzu, bowiem przechodząc teraz do drugiej podstawowej tezy, druga podstawowa teza jest taka, że do katastrofy doszło na skutek dwóch eksplozji, które miały miejsce w powietrzu. Nie były wynikiem uderzenia samolotu o ziemię, lecz odwrotnie, resztki samolotu spadły na ziemię na skutek tego, iż on się rozpadł w powietrzu wskutek dwóch eksplozji. Od razu chcę powiedzieć, ponieważ to się oczywiście nasuwa i jest bardzo prawdopodobne. To jest teza bardzo prawdopodobna, że był to skutek zamachu, ale my tego nie stwierdzamy, ponieważ nie mamy jeszcze takiego przebiegu wydarzeń zdefiniowanego i wprost udowodnionego. Pozostajemy więc na takim etapie i stwierdzamy, były dwie eksplozje, one doprowadziły do urwania skrzydła, a później rozpadu kadłubu samolotu i zapewne najpierw oderwania się ogona, a później rozpadu pozostałych części i one są winne za całą tragedię. Tutaj przywołujemy bardzo szczegółową analizę zrobioną przez jedną z grup zespołu parlamentarnego, analizę rozpadu tego lewego skrzydła, takiej, jakiej dotychczas państwo nie mogli jeszcze nigdzie obserwować. Nasi eksperci zebrali nieomal każdą cząstkę tego skrzydła i umiejscowili w odpowiednim miejscu w terenie, zidentyfikowali. One są pokazane, te cząstki skrzydła. Większość z nich leży przed szosą Kutuzowa, a więc przed głównym miejscem tragedii, głównym miejscem katastrofy. I wreszcie trzecia część, droga do prawdy, ta, w której też analizujemy bardzo szczegółowo odpowiedzialność rządu pana Donalda Tuska, gdzie stwierdzamy, iż ten rząd, który od początku działał, współdziałał z Rosjanami, aby tworzyć sytuację zagrożenia, nie dopuścić pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Katynia, a potem godzono się na to, iż pan prezydent znajdzie się w sytuacji najwyższego zagrożenia. Sprawiono, że został on pozbawiony opieki służby zagranicznej, że został pozbawiony opieki Biura Ochrony Rządu, że został także pozbawiony opieki niezbędnej dokumentacji nawigacyjnej. We wszystkich tych trzech wymiarach pan prezydent znalazł się w sytuacji nieomal bez wyjścia, a po śmierci, po tragedii, po katastrofie zrobiono wszystko, żeby oddać to śledztwo w ręce rosyjskie i żeby nie móc zidentyfikować rzeczywistych przyczyn tej tragedii, tej śmierci. Można by powiedzieć, rozmawiamy w momencie szczególnym, za kilka godzin rozpocznie się ekshumacja zwłok osoby, która została pochowana w grobie świętej pamięci Ani Walentynowicz w Gdańsku. Jest domniemanie silne rodziny, że to nie jest, ciało Anny Walentynowicz. Jak się wydaje, to domniemanie podziela także prokuratura, która równocześnie zapowiedziała na dzień jutrzejszy, czyli z poniedziałku na wtorek na godzinę 5, ekshumację na Powązkach innej osoby, w której grobie zapewne znajduje się ciało Ani Walentynowicz. Czy tak jest na pewno, czy nie, dowiemy się za kilkanaście i kilkadziesiąt godzin, ale to jest właśnie wynik przestępstwa, jakie popełniła prokuratura, która nie dopilnowała, nie była obecna podczas sekcji zwłok na miejscu i nie dokonała tego obowiązku później, gdy przywieziono zwłoki do Warszawy.
Mecenas Stefan Hambura wystąpił także, żeby specjaliści ze Szwajcarskiego Instytutu Medycyny mogli mieć dostęp do tej ekshumacji i później, żeby przeprowadzili badania. Wiemy także, że były wnioski o to, żeby profesor Baden mógł uczestniczyć w ekshumacjach. Prokuratura odmawiała.
To są rzeczy, których ja nie mogę zrozumieć. Działania, naprawdę mówię to zupełnie, proszę ojca, proszę państwa.
No może to uwłacza szczerze, prokuraturze polskiej, panie ministrze.
Ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego prokuratura, która ponad pół roku temu, wtedy, gdy z taką prośbą zwracała się pani Gosiewska, pani Kurtyka, odmówiła, tłumacząc siebie, że propozycja przyszła zbyt późno, że gdyby to było tydzień czy dwa tygodnie wcześniej, to w takiej sytuacji oczywiście pan Michael Baden, który jest rzeczywiście uznanym światowej sławy patologiem sądowym, mógłby uczestniczyć, a już z pewnością mógłby się przyglądać, nawet jeżeli by nie brał udziału bezpośrednio w sekcji zwłok. Tymczasem tutaj wyprzedzenie było właściwe. Dwa tygodnie wcześniej zgłoszono propozycję udziału pana Michaela Badena i znowu z taką opcją, że jeżeli nawet ma nie brać udziału, to chociaż żeby mógł towarzyszyć i się temu przyglądać. bezwzględnie zostało to odrzucone. Bezwzględnie zostało to odrzucone. Podobnie jak ta druga propozycja, wskazano Instytut Medycyny Prawnej w Lozannie, też światowej sławy ośrodek, i to zostało także odrzucone. Ale trzeba powiedzieć więcej, ponieważ tutaj moim zdaniem mamy do czynienia z bardzo jasnym już i oczywistym powodem odrzucenia tych wszystkich propozycji. Odrzucono też prośbę, żeby poza tomografem komputerowym także badanie było dokonane poprzez zdjęcie rentgenowskie. Wszyscy radiolodzy podkreślają, że tylko zdjęcie rentgenowskie daje gwarancję wykrycia najdrobniejszych śladów oddziaływania metali, pyłu metalowego, czy w ogóle cząstek metali w ciele, mogą być wykryte tylko przez zdjęcie rentgenowskie. To mówił już pan Michael Baden podczas ekshumacji i badania zwłok świętej pamięci profesora Kurtyki i premiera Gosiewskiego. I teraz także mamy opinie jednoznacznie to stwierdzające. I prokuratura odmawia, chociaż dysponuje takim sprzętem, odmawia dokonania badania. No, my jesteśmy w sytuacji jednoznacznej, jest silne podejrzenie eksplozji, jest silne podejrzenie w związku z tym także utkwienia odłamków w ciele jako jednym z przyczyn śmierci. Mam jednoznaczną odmowę, nie chce się dokonać badania, które mogłoby być dowodem tego, co naprawdę się zdarzyło.
Ale po co to robić, skoro Ewa Kopacz z trybuny sejmowej zapewniała, że polscy patomorfolodzy ręka w rękę z rosyjskimi badali ciała, była przeprowadzana sekcja zwłok, ziemia była przesiewana. No to chyba już wszystko jasne, panie ministrze.
Na metr głęboko przekopywana, a później ze szczególną starannością przesiewana na całym obszarze tej tragedii. Tak mówiła do nas w Sejmie pani Ewa Kopacz, o ile się nie mylę, 29 kwietnia. Potwierdzała to później wielokrotnie i nigdy tych słów kłamliwych, których celem było oszukanie społeczeństwa i Sejmu i organów ścigania, nie wycofała. Bo mówię o tym dlatego, że ja powiem tak, można zrozumieć, iż w bardzo dramatycznej sytuacji, przy wielkim napięciu, człowiek się pomyli. To naprawdę każdemu się zdarza, zwłaszcza przy tak wielkiej katastrofie, że robi błąd, że się pomyli. No ale czym innym jest pomyłka, a czym innym jest trwanie w kłamstwie przez tak długi czas, gdzie wyraźnie widać, że celem tego kłamstwa jest ukrycie prawdy. Nie jest po prostu błąd. Nie jest kwestia tego, że ona się wstydzi wycofać z błędu. Jest chęć ukrycia tego, co było prawdziwą przyczyną śmierci naszych przywódców i naszych bliskich. I to już jest niewybaczalne.
Ale tych, nazwijmy to, nieprawdziwych tez, tak najdelikatniej, padało znacznie więcej. Mówił też o tym Jarosław Kaczyński, gdy Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, dzwonił do niego, relacjonował, jak ta rozmowa telefoniczna wyglądała. No w zasadzie już w pierwszej chwili było wiadomo, że to jest wina pilotów. Świętej pamięci generał Petelicki mówił o SMS-ie, który był rozsyłany do członków Platformy Obywatelskiej, przynajmniej tych prominentnych, gdzie także wskazywano na winę pilotów. To był ten przekaz dnia, niestety tragicznego, 10 kwietnia.
Większość, jeżeli nie wszystkie, staraliśmy się zebrać wszystkie główne tezy fałszywe i większość z nich jest przywołanych w naszym raporcie. Tak jak i inne kwestie, o których tutaj mówimy, my tutaj staramy się, ja tutaj się staram dość nieudolnie streścić ten materiał, który jest bardzo duży, to jest blisko 150-120 stron druku, on jest dosyć duży, jest już w internecie.
Jest dostępny, więc
dostępny,
można
tak,
sobie...
Na stronie Smoleńsk Zespol sejm.gov.pl i będzie, myślę, w ciągu tygodnia także w druku. Niestety pani marszałek, wbrew rozpowszechnianym informacjom, odmówiła ostatecznie druku, chociaż jest to oficjalny dokument Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, organu Sejmu, jakim jest zespół parlamentarny. Mimo to odmówiono nam, powiedziano, że wystarczy obecność w formie elektronicznej. No dobrze, my postaramy się, żeby ten druk był dostępny dla państwa i tam między innymi jest rozdział, w którym którym także referujemy te fałszywe informacje rozpowszechniane. Wśród nich chciałbym, ponieważ ojciec słusznie nawiązał do tej rozmowy pana Sikorskiego z premierem Jarosławem Kaczyńskim, tam główną rolę odgrywa, poza zrzuceniem win na pilotów, poza tym współdziałaniem z kłamstwem smoleńskim ze strony rosyjskiej, coś jeszcze innego. Kłamstwo, którego funkcją jest zmiana bezprawna, zmiana sytuacji legalnej w Polsce. Mianowicie pan minister Sikorski stwierdza, że prezydent nie żyje, że wszyscy zginęli. I on to mówi 15 minut po tragedii, mniej więcej, no może 19, w sytuacji, kiedy ciało pana prezydenta zostało znalezione dopiero między godziną 18 i 19. Więc tutaj mamy do czynienia z dwoma przynajmniej kwestiami. Po pierwsze, z pytaniem, skąd pan Sikorski mógł wiedzieć?
Czyli minister spraw zagranicznych stwierdza, że prezydent Rzeczypospolitej nie żyje, ale nie znaleźli kilkanaście minut po katastrofie, ale nie mamy jeszcze ciała prezydenta.
Nikt go nie widział.
Nikt go nie widział po prostu.
Nikt nie tylko, że nie zbadał, nie sprawdził, nie próbował ratować, ale w ogóle jeszcze nie widziano ciała prezydenta, bo znaleziono je dopiero po godzinie 18, a rzecz się dzieje o godzinie 11.
Ale równocześnie przypomnijmy, że wdrażana jest procedura przejęcia obowiązków głowy państwa.
Na podstawie między innymi tych słów i równie bez pokrycia przekazanych słów pana Miedwiediewa marszałkowi Sejmu Komorowskiemu, pan marszałek Komorowski rości sobie pretensje do przejęcia natychmiast władzy, nie dysponując żadnym dowodem i żadnym świadectwem, iż rzeczywiście prezydent nie żyje. To jest złamanie konstytucji. A pan minister Duda, słusznie Andrzej Duda, gdy zwrócono się do niego z takimi żądaniami, odmówił i nazwał to w rozmowie z ministrem Sasinem rodzajem zamachu stanu, bo rzeczywiście tak było. Ale dramatyzm tej sytuacji, bo można powiedzieć, no okazało się ostatecznie, że niestety
nie żyje.
Niestety pan prezydent nie żyje, chociaż nie wiemy, czy rzeczywiście nie żył w tym czasie. Tego nie wiadomo.
Bo panie ministrze, padały takie słowa o trzech karetkach, które wywoziły trzech rannych. To zdaje się na początku także mówił pan Paszkowski z MSZ-u. On później mówił, że tak w zasadzie Reuters komentował to, co się wydarzyło pod Smoleńskiem. Przynajmniej z tego, co wyczytałem między innymi z Białej Księgi, bo wcześniej też przed raportem była Biała Księga publikowana. Więc jak to było, panie ministrze? Służby także zostały powiadomione dopiero mniej więcej 10 minut postawione w stan gotowości po katastrofie.
To prawda. My dotarliśmy do trzech świadków, którzy relacjonują, że trzy osoby przeżyły. Wśród nich między innymi był pan Turowski, pan ambasador tytularny Tomasz Turowski, który relacjonował, iż przekazano mu natychmiast informację, że trzy osoby dawały żyzmiennej refleksji. On tutaj cytuje po rosyjsku swojego rosyjskiego rozmówcę, czyli widać było odruchy życia, świadectwa, oznaki życia i te osoby właśnie wywieziono karetkami. Są także dwie inne osoby, których nazwisk już niestety nie mogę przywołać, ale mamy je zidentyfikowane, kobieta i mężczyzna, które też relacjonowały, że trzy osoby przeżyły i zostały odwiezione. Nie wiemy, kto to był. Niestety strona polska, prokuratorzy nie zainteresowali się w ogóle tą osobą, nie zbadali, nie zidentyfikowali ani tych karetek, ani tych szpitali. W ogóle ta sprawa, przynajmniej w ramach oficjalnego śledztwa, może jest jakiś wątek utajniony, tego oczywiście nie mogę wykluczyć, ale w ramach śledztwa, o których wiedzą przedstawiciele rodzin, nic nie wiadomo, by badano tę kwestię i byśmy mogli zidentyfikować, o jakie osoby chodzi i jak długo one żyły.
No i później już w zasadzie ten wątek kilka godzin po już nie był obecny ani w mediach, ani w wypowiedziach.
Wyeliminowano zupełnie. Pan Paszkowski, który powtórzył to natychmiast w ciągu pierwszej godziny, później się z tego rakiem wycofywał i rzecz została zatarta. No podobnie jak fałszywie przekazano godzinę tragedii. Upierano się początkowo, że to była godzina 10:56 przez 3 tygodnie, ba, w oficjalnych dokumentach, w świadectwach śmierci pan Stefan Melak ma wpisaną godzinę 10:52, podobnie pani Bożena Łojek, Mamontowicz, więc tej szereg osób...
Czasu rosyjskiego.
Wypadku, tak, szeregu osób po prostu sfałszowano moment śmierci lub poświadczono fakt, że one przeżyły samą katastrofę o kilkanaście przynajmniej minut, bo katastrofa miała miejsce 10:41, a więc 10-15 minut niektórzy z nich mogli żyć.
Panie ministrze, piszecie jako zespół w raporcie, że odnośnie godziny, że już z 10 na 11 kwietnia było wiadome, że katastrofa miała miejsce o 8:41 czasu polskiego. Natomiast w dokumentach rosyjskich wpisywano 8:50, a więc godzinę, kiedy wszczęto alarm.
Jeszcze kilka dni później.
Nazwijmy to. Natomiast strona polska obstawała przy 8:56, ale strona polska i rosyjska znała godzinę 8:41 według raportu już z 10 na 11 kwietnia.
Tak,
dlaczego
tak.
Byliśmy przez kilka tygodni, tak, wprowadzani w błąd odnośnie do godziny katastrofy?
Jeżeli można, bo tutaj jest więcej tych elementów, zanim odpowiem na pytanie dlaczego, to dodam, że rzeczywiście tak jest, iż odbyła się narada w nocy z 10 na 11 kwietnia, wspólna narada prokuratorów polskich, prokuratorów rosyjskich. Ona jest poświadczona podpisami. Nie ulega wątpliwości, prokuratorzy potwierdzili, że ona rzeczywiście miała miejsce. Podczas tej narady rozdzielano zadania między prokuratorów polskich i rosyjskich. Mówię o tym także dlatego, że pan Rzepa, o ile się nie mylę, albo Szeląg, przepraszam tego z panów, którego niesłusznie wymieniłem, twierdzi, że prokuratorzy polscy nie mogli uczestniczyć w badaniu zwłok, czy też w badaniu miejsca, ponieważ zbyt późno przybyli. To nie jest prawda. Szereg zwłok była badanych dopiero po 10 kwietnia, na przykład 11 rano. Oględziny miejsca zdarzenia miały miejsce także 11 rano, a oni w nocy z 10 na 11, jak mówię, od godziny 11 do 1 nad ranem uczestniczyli w tej naradzie, przyjmowali zlecenia, przyjmowali zadania od prokuratorów rosyjskich i podejmowali się ich zrealizowania. I w ramach, w protokole z tej narady jest zapisana właśnie ta godzina dużo wcześniejsza, o której ojciec mówi, ona jest potwierdzona przez obie strony. Ona jest potwierdzona przez obie strony. Tam jest też jeszcze inna kwestia rozstrzygnięta, która po dzień dzisiejszy przesądza o stanowisku prokuratury polskiej, niestety bardzo długo ciągle jeszcze nad nami to wisi. Mianowicie jest tam stwierdzenie, wyeliminowanie możliwości badania zamachu jako przyczyny tej katastrofy. Wśród przyczyn katastrofy wymienia się tylko kwestie związane z błędem pilotów lub błędem obsługi naziemnej. Eliminuje się wszelkie...
Ale czy jest, panie ministrze, zapisane tam, że wyklucza się taką ewentualność, czy po prostu nie jest ona wpisana?
Nie jest ona wpisana.
Rozumiem.
Nie jest ona wpisana. Ten protokół ma z tego punktu widzenia olbrzymie znaczenie, bo on ukierunkowuje dalsze śledztwo, jak widać po dzień dzisiejszy.
A dlaczego, upieram się przy tej godzinie, dlaczego przez tak długi czas byliśmy wprowadzani w błąd odnośnie do godziny katastrofy?
Przepraszam, że nie dokończyłem tego wątku, to ta odpowiedź się państwu należy, ale jeszcze jeden dodatek. Ta rzecz jest ukrywana, była ukrywana nie tylko przez stronę polską, przez prokuratorów polskich i pana Donalda Tuska, ale także przez stronę rosyjską. Otóż proszę sobie wyobrazić, że o godzinie 20 czasu rosyjskiego odbyła się narada w Smoleńsku, w której brał udział pan premier Putin i podczas tej narady składał mu meldunek szef biura, szef Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych, Szojgo, ile się nie mylę, się nazywa, i on deklaruje mu, składając meldunek, że o godzinie 10:50 nasze radary straciły z pola widzenia samolot Tu-154, czyli co, 9 minut po katastrofie stracono z pola widzenia samolot Tu-154. On, ten raport jest do dnia dzisiejszego dostępny. Można go zobaczyć na stronie MAK-u. No, myślę, że będzie dostępny jeszcze przez przynajmniej godzinę, prawda, zanim nasza audycja dotrze do właściwych służb, prawda, ale na razie przynajmniej powinien być jeszcze dostępny. My mamy go ściągniętego, więc tak czy inaczej można go będzie zobaczyć. Czyli oni sami wprowadzali w błąd premiera swojego rządu. Wątpię, żeby w rzeczywistości, raczej wszyscy uczestniczą w rodzaju teatru, który ma upewnić, że ta godzina jest prawdziwa. Widać wyraźnie, że Rosjanie potrzebowali tych 15 minut do jakiejś manipulacji. Oni za wszelką cenę walczyli, żeby mieć ten luz 15 minut. Z jakiego powodu? No myślę, że jednak przyczyną była sprawa tego, że ktoś musiał przeżyć tę katastrofę. Tak sądzę. To jest hipoteza, ja nie mam żadnego, poza tymi świadectwami, które dzisiaj wymieniłem, przesłanki. Być może są jakieś inne powody, dla których fałszowano publicznie o kilkanaście minut termin tej katastrofy, ale go fałszowano, z pewnością.
Ale musiał przeżyć i co?
Nie wiem, powtarzam jeszcze raz, to jest hipoteza, bowiem te rzeczy się nasuwają w zestawieniu z informacjami o tym, że trzy osoby przeżyły, i tymi działaniami ze strony rosyjskiej fałszującej termin. No, to są te dwie kwestie, które z sobą się, jak sądzę, łączą. Być może nie było jasności przez jakiś czas, czy one przeżyły, czy nie przeżyły. Być może jakieś inne okoliczności o tym rozstrzygnęły. Ale mnie nasuwa się takie wytłumaczenie. Powtarzam, nie chcę, ono nie znalazło miejsca w raporcie, ponieważ jest tylko moim prywatnym domniemaniem. Nie mam na to żadnego bezpośredniego, twardego potwierdzenia.
Panie ministrze, pan powiedział na początku naszej rozmowy, że Rosjanie są winni tutaj w tej zasadniczej części, więc chciałem zapytać, są winni, bo co?
Są winni, ponieważ...
Powiedział pan też o pułapce, w którą został wciągnięty samolot z panem prezydentem.
Są winni, ponieważ to oni doprowadzili do tego, iż samolot był fałszywie naprowadzany. Co do tego nie ma cienia wątpliwości. I tutaj nawet oficjalna prokuratura, która prowadzi to postępowanie, a także zespół pana ministra Millera, też nie mają wątpliwości. Podawano zły kierunek temu samolotowi, pozwolono mu na lądowanie, co jest niezgodne z przepisami rosyjskimi. W takich warunkach atmosferycznych, jakie wtedy panowały, nie wolno było wydawać...
Widzimy też animacje na ekranach naszych telewizorów.
To prawda, ale do tej animacji za chwileczkę jeszcze wrócimy, jeżeli można, właśnie w następnym punkcie. Podawano fałszywą odległość od pasa, podawano nieprawdziwe dane co do wysokości samolotu. To robił pan Plusnin wraz z panem Rżenko, ale przede wszystkim podjęto decyzję, żeby samolot lądował. To była decyzja, która zapadła w Moskwie. Kontrolerzy wieży, pan Plusnin, pan Rżenko, protestują przeciwko temu. Mamy zapis rozmów między nimi a zwierzchnikami i oni proszą zwierzchników do ostatniej niemal minuty, by odesłano ten samolot na inne lotnisko, na zapasowe lotnisko. Ale góra się na to nie zgadza. Wydaje rozkaz przyjęcia samolotu mimo złych warunków. Stworzono taką atmosferę w ciągu pierwszego roku badania tej katastrofy, jakby decyzja o lądowaniu należała do pilota. To nie jest prawda. W lotnictwie wojskowym to jest decyzja i rozkaz kontroli naziemnej, to ona rozstrzyga o tym, czy lądować, czy nie lądować, i taka komenda ma charakter w istocie polecenia, ma charakter w istocie rozkazu, którego należy się słuchać. Otóż to polecenie brzmiało, żeby oni zeszli i rozpoczęli lądowanie. Wydano im rozkaz mówiący, że pas jest wolny, lądowanie dodatkowo. To oznacza kontynuuj lądowanie, ponieważ pas jest wolny. Rzeczywiście piloci tego nie zrobili. Rzeczywiście piloci tego nie zrobili. Czy powodem było zorientowanie się, że ich skierowano na fałszywy tor, ponieważ oni, gdyby rzeczywiście wypełnili ten rozkaz, to rozbiliby się uderzając w ziemię. I dlatego też włączyli mechanizm odejścia na drugi krąg, czyli odlecenia na inne lotnisko, wznieśli się na wysokość 36 metrów i wtedy doszło do eksplozji. Taki był przebieg wydarzeń.
I padła ta komenda odchodzimy, której nie było w pierwszych
stenogramach. Padła komenda odchodzimy, której nie było. Och, to jest też cały zbiór problemów, o którym trzeba by w skrócie powiedzieć. My nazywamy to stenogramem rosyjskim, ten, który został opublikowany na przełomie maja i czerwca 2010 roku. To nie jest sformułowanie trafne, dlatego że ten stenogram, który nie zawiera komendy odchodzimy i zawiera szereg kłamliwych i obarczających odpowiedzialnością zarówno generała Błaśnika, jak i polskich pilotów fałszywych informacji, mających sugerować, iż oni po pierwsze są zupełnie nieodpowiedzialni, a po drugie za wszelką cenę chcą lądować bez względu na pogodę. Otóż okazało się, że decyzję podejmuje w ogóle generał Błaśnik, który stoi nad pilotami i im to nakazuje. Okazało się, że tych zdań, tych sformułowań, tych słów i generała Błaśnika w ogóle w kokpicie nie było. Ekspertyza zrobiona przez Instytut Ekspertyz Sądowych, na którym się opieramy, wyraźnie wskazuje, że ten stenogram rosyjsko-polski niestety był sfałszowany. Mówię rosyjsko-polski dlatego, że dysponujemy dokumentem z 31 maja, który stwierdza jednoznacznie, że strona polska, dokładnie pan Jerzy Miller, zaakceptowała i uznała wnioski z tego stenogramu za obowiązujące dla strony polskiej. Jest takie zdanie, że obie strony uznają wnioski z tego stenogramu za zobowiązujące dla siebie w dalszym badaniu. To jest rzecz zupełnie wstrząsająca, bo oni musieli wiedzieć, że to jest kłamstwo. Podobnie jak musiano wiedzieć, że zidentyfikowanie głosu pana generała Błaśnika jako osoby, która wydaje komendy dotyczące wysokości, są nieprawdziwe, że to wszystko jest po prostu kłamstwo. Czyli krótko mówiąc, współuczestniczono w teatrze mającym obarczyć konkretnych ludzi, którzy już nie żyli, polskich pilotów i polskich generałów, odpowiedzialnością za tę tragedię. Uczestniczono w teatrze, który stał się narzędziem imperialnych działań rosyjskich przeciwko Polsce i narzędziem działań mających ochronić prawdziwych sprawców tej tragedii.
Panie ministrze, mówi pan, że w tej zasadniczej części, wtedy kiedy samolot już znajdował się nad lotniskiem, piloci byli wprowadzani w błąd.
Tak. Co do wysokości i odległości od pasa lotniczego.
Że mówi pan także o tym, że doszło do dwóch eksplozji na pokładzie samolotu, że nie jest tak, że samolot, że ludzie zginęli dlatego, że samolot uderzył w ziemię, tylko uderzenie w ziemię było wynikiem eksplozji, która dokonała
rozpadu
się w powietrzu.
Rozpadu samolotu w powietrzu, tak.
Panie ministrze, i pytanie jest takie. Jeżeli Rosjanie tutaj, zdaniem członków zespołu parlamentarnego, ponoszą za to odpowiedzialność, to dlaczego strona polska, jak pan powiedział, uczestniczyła i uczestniczy w dalszym ciągu w tym takim teatrze pod dyktando Rosjan?
Proszę ojca, ja chcę powiedzieć coś, co będzie bardzo trudne, ale mam obowiązek jasno to wyartykułować. My możemy stwierdzić z absolutną pewnością, że pełna odpowiedzialność strony rosyjskiej dotyczy fałszywego kierowania tym samolotem. I sprowadzenia go do lądowania w momencie, kiedy był obowiązek odesłania go na inne, na zapasowe lotnisko.
Tu od razu zapytam, panie ministrze, czy to jest przejaw, jak to próbowano w mediach mętnego nurtu formułować, jakiejś takiej byle jakości rosyjskiej, jakiejś takiego bałaganu, chaosu, albo im wszystko jedno, bo takie są u nich w zasadzie standardy, jakie nie są podobno w Polsce, co się przekonujemy, że są niestety zbliżone w wielu sytuacjach. Czy to było celowe wprowadzanie, jak pan wspomina, w pułapkę samolotu polskiego?
No, z przykrością trzeba powiedzieć, że to było właśnie celowe wprowadzanie. Ten wniosek wywodzimy, ja wywodzę, z zachowania się kontrolerów lotu, tych na wieży w lotnisku. Myślę przede wszystkim o panu Plusninie, ponieważ to on zarówno w trakcie tych ostatnich dramatycznych kilkudziesięciu sekund, ale także w mniejszym stopniu jego kolega Ryżenko, on wielokrotnie w tych ostatnich chwilach apelował do swoich zwierzchników, żeby odesłać ten samolot na inne lotnisko. On informował, że tutaj nie można wylądować, że to jest niemożliwe, że tu się nie da, że pogoda jest taka, iż to jest niemożliwe. Zresztą on mówi też inne ciekawe rzeczy. Wskazuje na przykład na fakt, że to dramatyczne pogorszenie pogody nastąpiło znienacka, że ono było nieprzewidywane, że żadna prognoza nie zapowiadała tak straszliwej mgły, że miało być zupełnie inaczej. I było inaczej do momentu, kiedy zbliżało się lądowanie polskiego samolotu. Dopiero wtedy, na kilkanaście czy kilkadziesiąt minut przedtem, doszło do takiego tragicznego pogorszenia pogody. Zresztą on... To jest bardzo rosyjska czy dramatyczna sytuacja. Proszę sobie wyobrazić, że on okłamywał załogę polskiego samolotu co do stanu pogody dużo wcześniej, na kilkadziesiąt minut przed lądowaniem, pogarszając widoczność, stwierdzając, że tej widoczności nie ma, chociaż ona była jeszcze bardzo dobra. Pytany o to, dlaczego tak robił, dlaczego mówił, że widoczność jest 400 metrów, gdy była blisko 2000, mówił, że zrobił to dlatego, żeby oni za wszelką cenę, żeby powstrzymać ich przed lądowaniem. Tak jakby zdawał sobie sprawę właśnie, że sytuacja może doprowadzić do tragedii. On wielokrotnie dawał znać swoim całym zachowaniem, mówię o panu Plusninie, całym swoim zachowaniem, iż należy zrobić wszystko, żeby ten samolot tam nie lądował bez względu na pogodę.
Czyli Plusnin chciał ocalić polski samolot?
Ja powiem tak, on to sam mówi kilka dni później. Jest taki wywiad, w którym łapią go reporterzy, on nie chce z nimi rozmawiać, odwraca się, ucieka, wchodząc po schodach na wyższe piętro i przez ramię rzuca: to ja zrobiłem wszystko, żeby ich ocalić. I ja muszę powiedzieć, że na podstawie materiału dowodowego muszę mu przyznać rację. Rzeczywiście on był tym, który dawał wyraz dążeniu do ocalenia. To on, powtarzam, błagał swoich zwierzchników, żeby wyznaczyli inne lotnisko. To on im mówił, że nie można się zgodzić na lądowanie. To on wskazywał, że ta pogoda jest, że ona będzie zła, chociaż była jeszcze dobra i nie było żadnych przesłanek, żeby się pogorszyła. A on już na kilkadziesiąt minut wcześniej, zanim się pogorszyła, odpędzał ten samolot, mówił, że on nie może lądować. To jest przedziwne zachowanie, ale wskazujące na to, że ten człowiek wiedział coś więcej i że jego sumienie kazało mu robić wszystko, żeby zapobiec zbliżaniu się tego samolotu na miejsce.
Ta pogoda...
Ale potem wypełniał rozkazy.
A ta pogoda pogorszała się dlaczego? Bo się pogarszała, czy...
Proszę ojca, my tego aspektu nie badaliśmy w pewnym i nie mówiliśmy
o tym. IL-76, na którego pokładzie miała znajdować się służba rosyjska bezpieczeństwa, no jednak nie wylądował, odleciał.
Tak. IL-76 odleciał. Nie mamy jasności, dlaczego odleciał. Czy rzeczywiście dlatego, że nie był w stanie wylądować, co jest wynikiem obserwacji wielu ludzi. Wielu ludzi tak właśnie mówi, że on nieomal zawadził skrzydłem, że to był skutek dramatycznie złej pogody. Czy też dlatego, że tylko sprawdzał, jaka jest sytuacja i miał odlecieć. Ta sprawa nie jest wyjaśniona, nie dysponujemy niestety zapisem czarnej skrzynki IL-76 i nie wiemy, jak naprawdę przebiegała tam sytuacja. Wiemy tylko, że pilotował ten samolot jeden z najbardziej doświadczonych pilotów z tego lotniska. Pan Frołow, który był, jak mówię, jednym z najbardziej doświadczonych pilotów i świetnie znał całe lotnisko i znał sytuację, jaka tam mogła być. I to on właśnie odleciał z powrotem najpierw do Tweru, a później do Moskwy. Wracając do podstawowego pytania, dlatego można powiedzieć, że z dużą dozą odpowiedzialności, że oni, Rosjanie, są na pewno odpowiedzialni za fałszywe naprowadzanie i że to jest odpowiedzialna po prostu bezpośrednio kierownictwo w Logice, kierownictwo w punkcie dowodzenia w Moskwie.
A czemu
za to nie wiemy, proszę zobaczyć, muszę to dokończyć, za to nie wiemy, kto jest odpowiedzialny za eksplozję. Tego nie wiemy.
No właśnie.
W tej sprawie ja chcę jasno powiedzieć, że nie mogę sformułować opinii. Nie wiemy. My nie wiemy, co spowodowało tę eksplozję, a i w związku z tym też nie wiemy, jakie osoby za to są odpowiedzialne.
A no właśnie, eksplozje, które miały miejsce w powietrzu według raportu zespołu parlamentarnego, no były bezpośrednią przyczyną
tak.
tego rozpadu
tak.
samolotu. Tak. I teraz, czy nic nie wiadomo na temat przyczyn tych eksplozji, jak one przebiegały? Mówiono, panie ministrze, też o brzozie. O tej tak zwanej pancernej brzozie, że to ona stała się takim pierwszym motorem no, tego korkociągu, w który wpadł samolot później, że on się rozbił, że były jakieś siły te odśrodkowe, które działały normalnie w samolocie, różnica ciśnień, dlatego tak potwornie rozerwane ciała, potwornie rozerwany samolot, takie rozrzucenie ciał na ileś tam hektarów, prawda, w każdym razie na wielki obszar. Czy mamy wiedzę, co się takiego stało na pokładzie samolotu Tu-154M?
Pewną wiedzę mamy, choć oczywiście ona jest jeszcze bardzo, bardzo niepełna. Więc to, co wiemy z dużą dozą pewności, to, że były dwie eksplozje, a wiemy to nie tylko w oparciu o badanie samego wraku, przede wszystkim poprzez badanie zdjęć tego wraku. Ja wielokrotnie o tym mówiłem, chyba nawet pokazywaliśmy tę rekonstrukcję. Tutaj u ojców nasi eksperci, jeden z zespołów, naprawdę benedyktyńską pracą dokonał zidentyfikowania olbrzymiej części, większości szczątków samolotu i nałożenia ich na model samolotu. W ten sposób identyfikując miejsce, gdzie doszło do eksplozji. Stąd wiemy, że ona miała miejsce właśnie u spodu lewego śródpłacia, no i oczywiście w skrzydle. Podobnie zresztą jak na podstawie z kolei świadków, którzy byli na miejscu, w tym załoga JAK-40, wiemy, że były dwa wybuchy. Ci ludzie, 19 osób widziało te dwie eksplozje jeszcze gdy samolot był w powietrzu. Jest 19 osób, którzy widzieli ten samolot i stwierdzają, tak, w trakcie, gdy leciał, doszło do wybuchów. My przytaczamy kilkanaście tych relacji. Nie wszystkie z osób, które przytaczamy, widziały. Część tylko słyszała, ale wszyscy powtarzają, były dwie eksplozje, były dwa wybuchy, a później dopiero upadek samolotu. No i wreszcie rozrzut szczątków samolotu. No i zniszczenie ciał, a także bardzo szczegółowa analiza wykonana przez pana doktora inżyniera Szuladzińskiego z Australii, tego śladów tej tragedii na miejscu i możliwych przeciążeń. Rosyjscy śledczy i za nimi pan Miller twierdzą, że tam było przeciążenie rzędu 100 G, czyli stukrotnej wagi ciała, stukrotnego przyciągania ziemskiego. No to jest oczywista nieprawda. Pan Szuladziński stwierdza, że to jest absolutnie niemożliwe. Maksimum nie przekraczało nigdy trzykrotnej, i to w jednym momencie, w jednym punkcie trzykrotnego przyciągania ziemskiego, i to jednokrotnie, i na pewno nie było przyczyną tak straszliwego zniszczenia i samolotu, i ciała. Ja bym chciał teraz poprosić, żebyście państwo mogli zobaczyć, jak wygląda główna część samolotu. Gdybym mógł prosić o to zdjęcie kadłuba samolotu leżącego na ziemi. Nie tyle tę symulację, do niej za chwileczkę dojdziemy,
tylko
zdjęcie kadłuba samolotu.
I na tym zdjęciu, panie ministrze, za chwilę ono się pewnie pojawi.
Tak, i na tym zdjęciu widać coś, co się... Tak, jeżeli by zrobić, można było prosić o zbliżenie. Ja wiem, że trudno jest sobie to wszystko do końca wyobrazić, ale to, co państwo widzicie, to jest część kadłuba samolotu od skrzydeł do ogona, mniej więcej na długości 10 metrów, i widzimy... Ta górna część to jest spód samolotu, to jest dół, to jest podłoga samolotu, a te płaszczyzny po lewej i prawej stronie to są burty samolotu wywinięte na zewnątrz. Wywinięte na zewnątrz. Gdyby złożyć je, tak powiem, razem, to byśmy mieli tę rurę, jaką stanowi samolot. Otóż pan profesor Binienda dokonał badań poprzez symulacje, co by się stało z samolotem, gdyby po prostu uderzył w ziemię, bez względu pod jakim kątem i bez względu z jaką szybkością. W żadnej z możliwych sytuacji obie burty samolotu nie wywijają się.
Widzicie
państwo, widać nawet, że na przestrzał. Mamy po drugiej stronie, widzimy jasne miejsca, to jest druga część, znaczy widać, tak powiem,
prześwity.
Widać więc, że wszystko stamtąd zostało wymiecione. Badania pana profesora Biniendy przesądzają o tym, że tak może się rozpaść tylko samolot, który został poddany eksplozji. I wtedy wywijają się na zewnątrz obie burty. Przy uderzeniu w ziemię jedna z burt zawsze jest podwinięta do wewnątrz i tylko jedna na zewnątrz. W zależności od tego, którą stroną bardziej uderza samolot, albo lewa, albo prawa. Na zewnątrz mogą się wywinąć burty tylko wtedy, jeżeli dochodzi do eksplozji.
Panie ministrze, jeżeli były te dwie eksplozje, to rozumiem, że nie ma pan dzisiaj, nie stawia pan dzisiaj żadnej tezy, tak może powiem, co te eksplozje spowodowało, gdzie była, powiedzmy, przyczyna tych eksplozji, dlaczego do nich doszło.
Tak, my mamy różnorodne w tej sprawie hipotezy, których nie możemy publicznie sformułować, dlatego, bo w dzisiejszym świecie jest tak, że nawet gdybym opatrzył te hipotezy dowolnymi zastrzeżeniami, to i tak by to przekręcono, jako przypisując mi takie zdanie, więc muszę się przed tym powstrzymać, ale oczywiście rozważamy różnorodne możliwości, różnorodne hipotezy. Gdybym teraz mógł prosić o pokazanie tej symulacji lotu samolotu, to warto to zobaczyć ze względu na to, że to jest główny argument, poza fundamentalnymi badaniami panów profesorów i Szuladzińskiego, i Berczyńskiego, i przede wszystkim Biniędy i Nowaczyka, którzy już wcześniej poprzez analizy wyeliminowali możliwość uderzenia samolotu w brzozę, to jeżeli
za chwileczkę
będziemy mieli tę symulację, to zobaczycie Państwo, jak to często bywa w takich skomplikowanych operacjach, gdy... Znaczy, kłamstwo jest najtrudniejszą sztuką na świecie. Bardzo trudno jest kłamać. Naprawdę bardzo trudno i wszyscy przestępcy o tym świetnie wiedzą i to ta reguła doścignęła teraz właśnie też zespołu pana ministra Millera, który sformułował tezę przyjętą bardzo długo do sierpnia bieżącego roku jako prawda, że samolot uderzył w brzozę, na skutek tego stracił skrzydło, przewrócił się na plecy i to było przyczyną tragedii.
Mamy już symulację.
Otóż dowodem na to, między innymi, czy też zobrazowaniem tej tezy, jest ta symulacja, którą tutaj Państwo oglądacie. Ona jest częścią materiału dowodowego zamieszczonego w raporcie pana Millera i opublikowanego we wrześniu 2011 roku. Zaraz Państwo zobaczycie, i ten samolot na symulacji dociera do drzewa, które uderza lewym skrzydłem na wysokości 5 metrów.
Zbliża się do drzewa.
No on teraz przeleciał już drzewo. Mam nadzieję, że uda się Państwu pokazać w tym momencie, kiedy on w to drzewo bezpośrednio uderza. To jest oczywiście symulacja, to jest rysunek, ale dane liczbowe, które zostały wprowadzone do zegarów, które tutaj są po prawej stronie na górze, te dane liczbowe, a to zostało przez nas sprawdzone i eksperci pana Millera nam to publicznie potwierdzili, te dane liczbowe są prawdziwe. I gdy Państwo zobaczycie moment uderzenia...
Jeśli można zatrzymać na tym momencie...
Na momencie uderzenia, gdybym mógł prosić o zatrzymanie.
O właśnie.
Tak? I teraz gdybyście Państwo mogli zbliżyć obraz środkowego zegara, tego, który podaje wysokość baryczną w metrach. Jeżeli to będzie możliwe, to zobaczycie Państwo, że... Gdy samolot uderza podobno na wysokości 5 metrów w brzozę, to baryczny zegar pokazuje wysokość 18 metrów. 18 metrów. A zegar baryczny pokazuje w odległości od powierzchni pasa. Więc nie ma wątpliwości, że samolot nie był wtedy na 5 metrach, jak chcieliby pokazać, oszukując opinię publiczną, eksperci pana ministra Millera, tylko co najmniej, a zapewne wyżej, ale co najmniej 18 metrów nad ziemią, a zapewne dużo wyżej, no bo jest różnica między ziemią, a między gruntem, a poziomem pasa. Mówię o tym dlatego, że ten materiał, który zgromadziliśmy i przekazaliśmy w czerwcu do prokuratury, był tak bezsporny, iż nawet prokuratura, która, jak Państwo wiecie, nie jest zbyt chętna do weryfikowania swojego stanowiska, mówię tutaj o w tym wypadku prokuraturze cywilnej z Pragi w Warszawie, na skutek naszego doniesienia podjęła śledztwo przeciwko tym, którzy sfałszowali raport stanowiący dokument państwowy, raport pana Millera i jego ekspertów, z doniesienia zespołu parlamentarnego stwierdzającego, że zostaliśmy wprowadzeni w błąd, że dokonano oszustwa, oszukując opinię publiczną i organy ścigania, bo przecież ten raport jest dowodem dla prokuratury. I okazało się, że prokuratura otrzymała sfałszowany dowód. Mówię o tym dlatego, że to oznacza w istocie zasadniczy przełom w dochodzeniu prawdy nad tragedią smoleńską. Oficjalne organa rządu czy państwa, które dotychczas wyłącznie przekazywały fałszywe informacje, musiały uznać, że ten główny dowód, jakim się zasłaniano, czy raport pana Millera, jest prawdopodobnie, być może, sfałszowany.
Panie ministrze, pomału patrzę też na zegar, będziemy kończyli, ale proszę powiedzieć jeszcze, jak rozumiem, Plusnin próbuje ratować.
Tak. To widać
polski samolot. Tak, to decyzje widać. Zapadają gdzieś w Twerze, w Logice, gdzieś poza Siewiernym.
Głównie w Moskwie, tak.
Decyzje, które mają na celu sprowadzić ten samolot za wszelką cenę na lotnisko.
Niestety nie na lotnisko. Mają na celu sprowadzić go w miejsce, które nie ma nic wspólnego z lotniskiem. Mają go na celu sprowadzić na ziemię, tak by on nie mógł w istocie wylądować, tylko wciągnąć w pułapkę. Dlatego, bo parametry kierują w bok od lotniska.
Zanim samolot uderza o ziemię, w powietrzu na wysokości kilkunastu metrów dochodzi do dwóch eksplozji, które są bezpośrednim...
Pierwsza eksplozja, jak się wydaje, z tym, że tutaj ja bym nie chciał być łapany za słowo, według dotychczasowych naszych analiz, pierwsza eksplozja ma miejsce w skrzydle ponad 30 metrów nad ziemią, a druga na wysokości 15-16 metrów nad ziemią. I zresztą... To, że samolot rozpadł się 16 metrów nad ziemią, stwierdziła swego czasu w lipcu 2011 roku także prokuratura wojskowa. Ona nigdy do tego stwierdzenia już nie wracała, no ale mamy to nagrane, mamy to odnotowane. Tak panowie prokuratorzy stwierdzili.
Więc te decyzje, jak pan mówi, gdzieś w Moskwie zapadały. Wciągania samolotu w pułapkę. W raporcie jest też napisane, że prowadzona była gra pomiędzy rządem polskim a Rosją przeciwko prezydentowi Rzeczypospolitej.
To prawda.
I teraz tak, gdyby ta gra była prowadzona, która miała na celu zablokowanie wizyty świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, a dzieje się to, co się stało, to dlaczego strona polska, która, jak rozumiem, bezpośrednio nie wpływała na to, co się stało na Siewiernym, przynajmniej w momencie katastrofy, uczestniczyła w tej grze niejako pod dyktando Rosjan. Dlaczego uczestniczyła, jak pan mówi, w tym teatrze, który później się rozpoczął?
Proszę Państwa, bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w sytuacji...
Bo w takiej sytuacji, no to już jest chyba, przepraszam za to takie kolokwialne określenie, ale nawet gdyby tutaj gdzieś były jakieś, powiedzmy, polityczne, wewnętrzne motywy działania przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu, no to jest pewna granica.
Powinna być pewna granica. Powinna być pewna granica. Tak, zgadzam się. Dlatego też ja nie mogę zrozumieć zachowania ani pana Donalda Tuska, ani pana ministra Sikorskiego, ani pana Arabskiego, ani pani Kopacz, tych wszystkich ludzi, którzy być może w początkowej fazie, uczestnicząc wyłącznie w grze politycznej mającej wyeliminować prezydenta z uroczystości katyńskich, ale nie przecież z tak straszliwym skutkiem, później robią wszystko, żeby prawdziwych winowajców chronić. Nie rozumiem tego mogę tylko przypuszczać, że tym faktycznym powodem ich zachowania po tej katastrofie było złe sumienie. Była świadomość współodpowiedzialności za skutek, którego może nie przewidywali, może nie chcieli. Nie mnie to osądzać na tym etapie dochodzenia, ponieważ nie wiem tego, nie rozstrzygam tego, ale na pewno się przyczynili. Ale na pewno się przyczynili. Jest takie dwa straszliwe zeznania. Jedno pana Arabskiego, który mówi, prowadziliśmy grę równoległą. Prowadziliśmy grę równoległą, działania na rzecz bezpośredniego spotkania premiera Putina i premiera Tuska były prowadzone równolegle z rozmowami i w istocie przecież, dodajmy, udawaniem, że mamy doprowadzić do spotkania, do wizyty premiera, prezydenta Kaczyńskiego. Ponieważ jest też zeznanie pana premiera Donalda Tuska, który mówi, z chwilą, kiedy podjęliśmy decyzję o osobnej wizycie mojej i premiera Putina, kancelaria premiera i wszystkie organy państwa przestały zajmować się wizytą prezydenta. A ja uważałem, że to pomoże w zorganizowaniu wizyty. Naprawdę takie słowa padają, są przytoczone w tym raporcie. Trzeba nieprawdopodobnego cynizmu, żeby stwierdzić, że rezygnacja z pomocy ze strony państwa polskiego w zorganizowaniu wizyty prezydenta Kaczyńskiego ma mu pomóc w obecności w Katyniu. Więc to są świadectwa olbrzymiej dozy cynizmu ze strony tych ludzi, którzy rozstrzygali o przebiegu wydarzeń. I teraz jeszcze jedna kwestia, którą muszę na koniec powiedzieć. Jest w tym raporcie, w tym dokumencie także pewien ślad, ponieważ to dopiero szersze badania będą musiały być przez nas podjęte, tego jak był przeprowadzany remont. I okazuje się, remont Tu-154, który może być bardzo ważnym elementem tej układanki. I okazuje się, że firma, która ten remont dostała, ponieważ nie wygrała, nie było żadnego przetargu. Nie było żadnego przetargu. To już wiemy, mamy relację jednego z dyrektorów firmy Aviacor, gdzie to robiono. I ten dyrektor stwierdza, do nas się zgłosili ci ludzie już pół roku przed przetargiem. Że oni będą mieli, że to oni będą nam zlecali ten przetarg. Czyli firma Polit Elektronik i MAF Telekom wiedziała pół roku przed przetargiem, że to ona otrzyma zlecenie na remont tego samolotu. To jest informacja nie tylko wskazująca na korupcyjne i przestępcze działania w Ministerstwie Obrony Narodowej, bo to przecież pan Bogdan Klich ostatecznie decydował o tym przetargu, który był, jak widać, od początku ustawiony. Ale także może, czy też nakazuje śledczym zbadać dokładnie, jak to było i czy to nie miało także związku z późniejszymi awariami. Tam były później bardzo...
Po remoncie poważne awarie.
Bardzo poważne.
Również systemu satelitarnego.
W trzech grupach. Mianowicie w bloku autopilota, w systemie nawigacyjnym i w systemie łączności.
Panie ministrze, wrócimy do tego remontu Tu-154M, bo to rzeczywiście może być ważne z punktu widzenia tych eksplozji, chociażby o których pan wspomina, ale także o tej grze równoległej. Porozmawiamy w części radiowej, na którą państwa serdecznie zapraszamy o 21.40 w Radiu Maryja. Za tę część dziękuję. Naszym gościem był pan minister Antoni Macierewicz.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.